pomysłowy. Włodzimierz.
Marzena Grochowska, pani Brain Rock, mówi, już tu do ciebie idę z krzesłem. Dzień dobry.
Tak, tylko, cześć, dzień dobry. Brain dobry.
Akcje. Bo tu leżą jakieś paczki, jakieś detergenty, jakieś jedzenie.
No tak, no wiadomo. Podobno
pomagamy
mamy.
Pomagamy Ukrainie, tak?
No pomagamy, tak chyba jak każdy potrafi i umie. Ale w tym pomaganiu też musimy pamiętać o swojej głowie, żeby przypadkiem nie było tak, że skończą nam się zasoby na pomaganie. No bo to tak jest, że mamy taką naturę słowiańską, umiemy, lubimy, kochamy pomagać, ale musimy wiedzieć, że pomaganie też męczy.
I to nie jest sprint, niektórzy mówią, to jest maraton.
No właśnie, i żeby przygotować się do maratonu, no to wypadałoby coś też wiedzieć o sobie i o tym mózgu i o tych naszych kochanych neuronach, że one też potrzebują odpocząć i że one też potrzebują... No takiej higieny, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy zalani tymi informacjami o wojnie, tymi informacjami, które krzyczą do nas zewsząd, to nie jest obojętne dla naszej głowy. I kiedy pada takie zdanie, że trzeba mądrze pomagać, to ja bym do tego zdania dołożyła drugie, że trzeba z głową pomagać.
Rozłożyć siłę.
No właśnie. I powiem tak, drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu poszłam na koncert. Zostałam zaproszona na koncert Kobra Nocki. No i miałam takie wyrzuty sumienia, że jestem na tym koncercie, no bo przecież tam jest wojna, a ja sobie tutaj jestem na koncercie. W niedzielę ja przygotowałam dzieciom obiad i z niewiadomych dla siebie powodów po raz pierwszy do ziemniaków zapakowałam skwarki i smalec. I miałam takie poczucie, że przecież one tak zjedzą, to tego jedzenia tłustego będzie na dłużej, to one tak wytrzymają, że to... I w mojej głowie ciągle wojna, więc my też jesteśmy na wojnie, chociaż fizycznie nie jesteśmy gdzieś w zagrożeniu bezpośrednim, to nasz mózg i tak, i nasz cały układ nerwowy jakby transferuje te informacje i czasami zachowujemy się irracjonalnie, tak jak ja z tymi przykładowo ziemniakami, że chciałam je okrasić czymś tłustym, bo nie wiem, moje dzieci będą dłużej najedzone, albo miałam wyrzuty sumienia, że poszłam na koncert notabene, który wspiera Ukrainę, ale miałam wyrzuty sumienia, jak ja mogę iść na ten koncert. My musimy umieć regenerować nasze zasoby, żebyśmy mogli dalej mądrze, z głową pomagać.
Ty zresztą jeszcze zorganizowałaś, czy organizujesz cały czas webinary dotyczące opanowania naszego strachu.
Tak, w
zeszłym tygodniu. Są tłumaczone na ukraiński.
Tak, w zeszłym tygodniu mieliśmy taki webinar dla nas, ale dla naszych gości, czyli dla uchodźców. Jak przestać się bać, czyli jak złapać równowagę, kiedy wokół jest niepokój, bo ten niepokój jest i na stacji benzynowej, i w sklepie, i w telefonie, który od rana scrollujemy, i w telewizji, i w rozmowach, więc tak.
No wokół jest nienormalnie, a trzeba normalnie funkcjonować.
No właśnie.
Racjonalnie funkcjonować.
Tak, racjonalnie, normalnie, ale też bezpiecznie dla naszej głowy, bo to ona podejmuje te decyzje i te decyzje mają być właśnie też racjonalne, mają być spokojne i mają być mądre i mają być, już tak powiem, medycznie z tej naszej kory przedczołowej, czyli stąd, tutaj, gdzie się klepiemy najczęściej po czole, a nie z tego ciała migdałowatego, czyli ze środka układu limbicznego, gdzie my po prostu kupujemy halabardę i lecimy z tą halabardą na wojnę, tylko zapomnieliśmy, że mamy też swoje dzieci.
O tym dzisiaj będziemy rozmawiali z panią brainolog.
Tak może być, że o tym dzisiaj będziemy rozmawiali.
I o tygodniu brainologii.
Tak, o tygodniu mózgu, o tygodniu światowym mózgu, czyli Brain Awareness Week. Jest to międzynarodowe święto, międzynarodowy tydzień świadomości wiedzy o mózgu, o tej naszej kochanej różowej galaretce.
To jeszcze jedno pytanie w tej części, bo niektórzy mogą zapytać, jest rzeczywiście taki zawód, specjalista od mózgu? Ale
mówisz,
nie lekarz.
Mówisz o brainolog, tak? Otóż brainolog to jest zawód przyszłości, czyli kompetencji przyszłości i są nawet takie studia, które powołałam do życia. Studia podyplomowe brainologia to jest taka wiedza o zdrowym mózgu, o tym jak zarządzać dobrostanem. I ten zawód to specjalista, który uczy organizacje albo przestrzenie edukacyjne, albo te rozwojowe, jak zarządzać tym dobrostanem, czyli jak w tych czasach, w których jest niepokój, działać dobrze i bezpiecznie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla swojej głowy.
Pomysłowy Włodzimierz.
dzisiaj właśnie rozpoczyna się taki specjalny tydzień mózgu.
Oj tak, i to jest takie święto, na które nie mogę się doczekać przez cały rok, bo Brain Awareness Week to jest międzynarodowe święto, które mówi: ludzie kochani, dowiedzcie się coś o mózgu, dowiedzcie się, jak on działa, zacznijcie o niego dbać, zacznijcie stosować te strategie czy te interwencje pozytywne, które mają go chronić. No bo o ile nerkę można jakoś tam komuś w prezencie jedną oddać i z jedną żyć, to z mózgiem tak się trochę nie da.
Nasz najważniejszy narząd?
Zdecydowanie tak. Chociaż niektórzy mówią, że sercem też potrafimy myśleć i że sercem podejmujemy decyzje, ale myślę sobie, że no gdyby tego mózgu tam w środku nie było, to myślę, że tam byłoby trudno funkcjonować.
To w mózgu powstają te wszystkie emocje.
Tak, to w mózgu powstają te wszystkie emocje, to w hipokampie one są zapisywane, to stamtąd wywołujemy te ślady pamięciowe, no to tam mieszka ta nasza mądrość, ta podświadomość. No i mogę śmiało powiedzieć, że japońscy naukowcy z Uniwersytetu Kyoto, szczególnie dr Wasuro Sati, powiedział, że wie dokładnie, gdzie szczęście mieszka w mózgu, więc mamy takie badania, i że w przedklinku mieszka nasze szczęście. No więc skoro tam mieszka, no to troskajmy się o tą głowę, żeby tego szczęścia w nas i takiego obiektywnego było więcej.
Ale ty teraz właściwie opowiadasz o czymś innym na webinarach, tak? Gdzie niepokój mieszka w naszym mózgu?
Tak, i to jest trochę tak, że my biologicznie jako zwierzęta mamy trzy potrzeby. Po pierwsze, popęd obronny, czyli wszystko to, co ma sprawić, że czujemy się bezpiecznie. Po drugie, popęd pokarmowy, czyli wszystko to, co nas zaciąga po 18 do lodówki, jemy te kabanosy, a potem zastanawiamy się, skąd te kilogramy. No, lodówka chuda, a my jakby te kilogramy na siebie bierzemy. No i trzeci popęd seksualny, który tak naprawdę służy do tego, byśmy budowali więzi, czyli byśmy budowali tą grupę zbieracko-łowiecką. No i o ile dzisiaj żyjemy w takim zarządzaniu niepewnością, czyli w takim miejscu, kiedy niczego nie jesteśmy pewni, no bo o mało wychodzimy z pandemii i prawie, że wszyscy się cieszyli, że będzie przez jakiś teraz czas znowu bardziej bezpiecznie, to dostaliśmy w prezencie od losu to, co dostaliśmy. W związku z tym nasz mózg biologicznie, my jako ludzie, mamy takie negatywne nastawienie, czyli nasz mózg, żeby przeżyć, woli szukać niebezpieczeństw, żeby ewentualnie w jakikolwiek sposób budować strategię, jak przed tym niebezpieczeństwem uciec. Czyli nasz mózg ma tak zwaną negatywną inklinację. Czyli 70% naszych myśli, mniej więcej 70%, to jest takie szukanie zagrożeń. Czyli dobrze, no bo jak jadę samochodem, to powinnam zwracać uwagę na to, co mi piszczy, która kontrolka mi się świeci, powinnam na to zwracać uwagę, bo to ma mnie chronić. Mam być bardziej na to czujna. Ale kiedy dzisiaj mieszkamy w tej wojnie, która się dzieje w naszej głowie i która się dzieje w naszym organizmie i dzieje się tam na zewnątrz, to my kąpiemy się w takim niepokoju. I on tak długotrwale w nas mieszkając może wywołać w nas objawy somatyczne, czyli te wszystkie dolegliwości, bóle, problemy zdrowotne, ale też długotrwale może nas zaprowadzić do depresji, która według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku będzie pierwszą i najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie.
Wiesz, zwykle tego nie zauważamy. Raczej mówimy o naszej niesamowitej polskiej postawie wobec uchodźców z Ukrainy.
No i to jest cudowne, bo kiedy poprzyglądamy się badaniom naukowym psychologii pozytywnej, to bycie życzliwym, pomaganie, to są takie najwyższe atraktory budowania dobrostanu w drugim człowieku. Kiedy ja mogę pomagać, to znaczy dla mózgu, mam zasób, żeby tobie go użyczyć, żeby tobie dać ten kawałek mieszkania, czy przekazać ci te dary, czyli u mnie jest okej i ja tobie pomagam. Życzliwość, przytulanie, troska o drugiego człowieka, to naprawdę wpływa na te nasze szlaki nerwowe i na te ilości neuroprzekaźników w naszej głowie i to jest cudowne, tylko we wszystkim można przegiąć. I w takim pomaganiu, gdzie my się tak wykosztowujemy naszymi zasobami, możemy sobie zrobić krzywdę. To nie jest obojętne, co się dzieje na zewnątrz, niestety. I w związku z tym my dzisiaj, kiedy w miarę jest bezpiecznie, tak bym powiedziała, no bo to, że mamy drogą benzynę, no to, że tam niektórych towarów nie ma w sklepach, to, że dostajemy te informacje, to one będą, ale my w tym zwykłym dniu, który, jak mówią niektórzy, zdarza się nam bardzo często, musimy znajdować też to, co w tym dniu jest miłe, dobre, wspierające, bezpieczne. Czyli jak dzisiaj jest Światowy Tydzień Mózgu, bo jest poniedziałek, no to poniedziałki są tymi najgorszymi dniami w tygodniu. A ja mówię, no nie, no zróbmy z tego Happy Monday, zróbmy coś, co ciebie od rana tak neuroplastycznie, pozytywnie nastawi do życia. I tego mamy robić więcej. Cieszyć się z tego, co mamy, a nie bać się o to, co możemy stracić. No bo każdy z nas może stracić wszystko za godzinę, ale o tym jakoś tak nie myśli.
To jak oderwać się od tych negatywnych emocji?
Jest bardzo dużo strategii.
Bez poczucia winy.
Tutaj trzeba byłoby odwrócić się w stronę czegoś, co w psychologii nazywa się interwencje pozytywne. Czyli takie aktywności merytorycznie zdiagnozowane i zbadane przez naukowców. Tutaj wywołuję na przykład panią profesor Sonię Lubomirski, która jest profesorem od szczęścia i która bada to zjawisko. Takie jak bycie wdzięcznym. I ja wiem, że Państwo możecie powiedzieć, Boże, następna, która nam tu o jakiejś wdzięczności mówi, natomiast ja chcę jasno powiedzieć, interwencje pozytywne, takie niekliniczne, czyli takie, które może zastosować każdy z nas dla każdego z naszych bliskich, naprawdę biologicznie zmieniają chemicznie nasz mózg. I to, że ja Ci zrobię tą herbatę, i to, że ja Cię przytulę, i to, że ja Ci powiem coś miłego... A według badaczy jedną z takich najwyższych interwencji jest napisanie komuś wiadomości albo wysłanie komuś listu takiego, w którym ktoś komuś za coś dziękuje. I to nie kosztuje naprawdę nic.
A ja słyszałam od psychologów inną tezę, że przez pomaganie chronimy siebie.
Tak. Pomaganie jest takim bardzo ważnym obszarem, który mówi, ja mam, ja się czuję bezpiecznie, ja mogę się podzielić, czyli ze mną jest okej. Chronię siebie na wiele sposobów, bo z jednej strony, no tak mogłabym powiedzieć, bardzo politycznie próbujemy pomóc tam, żeby tu nie wydarzyło się nic złego, ale z drugiej strony pomaganie mówi, ja sobie poradziłam, mogę teraz się z tym podzielić, to znaczy, że jak coś się ze mną będzie działo, to też znam te zasoby, mam w sobie te zasoby i znam je, że sobie poradzę. To jest rezyliencja, czyli ta umiejętność wracania po trudnym doświadczeniu z powrotem do siebie. Czyli jeśli nam mnie coś przygniotło życiowego, jakiś trud życiowy, to ja mam umieć wrócić w jakimś czasie z powrotem do siebie. Tak jak biegacz, który czuje potworne zmęczenie po biegu, no ma jakiś okres regeneracji i on wraca z powrotem do swoich zasobów, tak z mózgiem dzieje się dokładnie to samo, czyli ta rezyliencja. I teraz, kiedy my zaczynamy pomagać, to mózg mówi, aha, to ty już wracasz, tak, do tych zasobów, czyli jest okej u ciebie, czyli pomagamy budować taką swoją elastyczność psychiczną, że my jesteśmy nie sztywni, nie skostniali w myśleniu, w poglądach, tylko dajemy sobie radę. To jest też cudowne, że my umiemy pokazywać tą swoją postawę naszym dzieciom, a one uczą się, chociażby przez naśladownictwo. I tak jak my pomagamy dzisiaj Ukrainie, nasze dzieci pomagają dzieciom ukraińskim w szkołach. Mój syn ostatnio piekł babeczki na tę okoliczność, które spieniężał w szkole. No to jest cudowne, że te nasze dobre zachowania, te nasze dobre nawyki w naszej głowie, kiedy my naprawdę je robimy, są prezentem dla naszych dzieci.
No wiesz, ale w tym pomaganiu chodzi o coś więcej. Czy będzie chodziło o coś więcej? O to, żeby zrezygnować z kawałka siebie.
Zrezygnować z kawałka siebie, bo myślę sobie, że my będziemy wszyscy innymi trochę ludźmi za chwilę. Że my jakby ta tożsamość nasza też się zmieni, ta wrażliwość na krzywdę i na pomaganie też się zmienia, no bo jesteśmy częścią tej historii, to się dzieje tutaj. Słyszymy te historie od gości, czyli od uchodźców, no i jakby nimi też żyjemy.
Zrezygnować z siebie to myślę rezygnować z własnego komfortu.
I tutaj po prostu wywołujesz taki temat jak rów mariański, o którym moglibyśmy pewnie mówić całą noc. Natomiast myślę sobie, że jest coś takiego administracyjnie jak granica. Jest coś takiego w nas jak asertywna granica, czyli w którymś miejscu my musimy chronić siebie. Bo jeśli ja zrezygnuję z siebie na poczet kogoś innego, no to jaki sens, jaką wartość ma wtedy moje życie? Gdzie jest ten mój dobrostan? Gdzie to mieszka? Dobrze by było, żeby każdy z nas był tym autonomicznym, bezpiecznym bytem, który widzi sens, tak jak to powiedział nieżyjący Viktor Frankl, z jednej strony psychiatra, neurolog, ale też więzień obozu koncentracyjnego, który powiedział: człowiekowi można zabrać wszystko, można zabrać tytuły, można zabrać ubranie, można na moich oczach zabić moją żonę, można zabrać włosy, można zabrać wszystko, ale nie można zabrać sensu. Człowiek sens może zabrać sobie sam. Więc bardzo jest mi bliskie to, co on postawił w świecie, czyli logoterapia, czyli terapia sensem życia, żebyśmy w tym pomaganiu, w tym byciu na tej ziemi zawsze we wszystkim widzieli sens. Bo jak będziemy go widzieli, to będziemy szukać dobrych ludzi, narzędzi, strategii, które będą sprawiały, że będziemy sobie umieli pomagać i będziemy dobrze pomagać innym.
I takie są też doniesienia z tej wojny, że Ukraińcy walczą z sensem. Rosjanie nie widzą tego sensu.
No nie jestem tutaj żadnym strategiem od wojny ani od wojskowości, natomiast mogę jedno powiedzieć, jeśli mózg widzi sens. Ja bardzo lubię to pytanie, czy to co robię, czy to co mówię na warsztatach ma dla Państwa sens, bo potrzebuję wiedzieć, czy na pewno jakby rozumiemy się nawzajem. Sens jest na pewno jednym z najwyższych motywatorów naszego życia, taką motywacją wewnętrzną. Jeśli ja coś robię, bo widzę w tym sens, i mam porażkę, czyli doświadczam jakiegoś błędu, coś mi nie wychodzi, to dalej jestem w tej motywacji, czyli dalej chcę, próbuję.
Coś poprawię, zmienię?
Tak, ale dalej widzę sens. Jeśli ja idę, no nie wiem, na tę wojnę, bo mi ktoś powiedział, że tam będą mnie witać kwiatami i nie widzę, po co mam to robić, to jest to chyba podwójnie trudna sytuacja, bo ten człowiek wie, że ktoś go oszukał, a po drugie on nie chce wykonywać tego, bo widzi bezsens tego zdarzenia.
No jest sfrustrowany, musi też
jest
chronić siebie.
Jest sfrustrowany i nie wie, co zrobić. Więc myślę sobie, że w każdym sensie mieszka dużo mocy, dużo takiej wytrwałości i determinacji. No i życzmy sobie sensu w naszych pracach, bo wypalenie zawodowe jest właśnie takim jednym chyba z lepszych przykładów, kiedy ja przestaję widzieć sens w tym, co robię i mój organizm naprawdę jest w stanie wygenerować mi zmiany psychosomatyczne, żebym ja do tego miejsca zwyczajnie nie przychodziła. Więc sens, jeszcze raz sens, a jak Państwo chcecie więcej o sensie, to na pewno Viktor Frankl i książka, którą napisał tuż po wyjściu z obozu koncentracyjnego, Człowiek w poszukiwaniu sensu.
To wróćmy teraz do tego tygodnia mózgu.
Oj tak, Brain Awareness Week. My w prezencie dla świata w tym roku dajemy Brainology Week, czyli taki tydzień brainologii, w którym ekspertki zarządzania dobrostanem, poniekąd też studentki brainologii, ekspertki w swoich branżach, dziedzinach, dzielą się wiedzą o tym, jak budować dobrostan. Bo dobrostan jest w przyrodzie, natomiast my musimy znaleźć takie strategie i narzędzia, żeby w tej przestrzeni naszej życiowej go czuć, w tej przestrzeni edukacyjnej prowadzić tak działania, żeby one były właśnie dobrostanowe, a w przestrzeni biznesowej budować te zasoby motywacji i satysfakcji, żeby pracownicy chcieli w tej organizacji fizycznie być, ale też ją ubogacać. Więc tak. Od poniedziałku do piątku wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo gorąco. Mam mózg i nie zawaham się go użyć, mogłabym tak powiedzieć.
Wydarzenia webinarowe, tak? Na odległość.
No tak, na odległość, bo jakby ktoś chciał na przykład z Australii nas słuchać, to oczywiście będzie miał taką możliwość, a jedna z moich studentek jest właśnie z Australii, więc też będzie miała wykład o tym, jak chronić i wspierać zasoby dobrostanu, więc proszę Państwa, nie ma takich granic, do których brainologia by nie dotarła i dobrostan nie zapukał do drzwi, więc jeśli macie Państwo tylko przestrzeń czasu, to gorąco zapraszamy. Wszystko na naszej stronie brainologia.pl, więc znajdziecie tam na pewno wszystkie informacje.
Wykładów jest 15 dokładnie?
Wykładów jest 15 w takich trzech obszarach. Dobrostan i biznes, dobrostan i edukacja, czyli na przykład po co nam dobrostan w szkole, czy to wymysł, czy konieczność, i dobrostan w takim rozwoju osobistym. I tutaj będzie na pewno o tym, co nam robi dobrostan, jak odchudza się mózg i bardzo wiele różnych ciekawych tematów, do których Państwa gorąco zapraszamy.
Polecamy brainologię.pl,
tak,
Marzena Grychowska.
Polecamy brainologię.pl, polecamy Brainology Week i zapraszamy Państwa do tego, żeby zadbać o tą swoją różową galaretkę, żeby nam wystarczyła na całe życie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pomysłowy Włodzimierz.